Dzień dobry Państwu. Zapraszam Was do udziału w programie Przystanek Historia, poświęconemu dzisiaj książce poznańskiego historyka Łukasza Szuderskiego, Cytadelowcy. Przystanek Historia organizowany jest razem we współpracy z Oddziałem Biurem Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Program prowadzić ze mną będzie pani Marta Szczesiak z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Poznaniu. Ja nazywam się Jarosław Burchardt, a moimi gośćmi są Łukasz Szuderski, autor książki Cytadelowcy, pan Zygmunt Stypiński oraz pan Arkadiusz Małyszka z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Panie Łukaszu, co pana skłoniło do napisania takiej książki?
2 lata temu, będąc studentem studiów magisterskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, musiał naturalnie nastąpić jakiś wybór pracy magisterskiej, a w związku z tym, że od 2010 roku udzielałem się w lokalnej grupie rekonstrukcji historycznej, która zawsze przyczyniała się do organizacji widowiska historycznego Bitwa o Poznań na poznańskiej Cytadeli, żeby upamiętnić wydarzenia związane z zakończeniem walk o Poznań 23 lutego, no to naturalnie po kilku latach doświadczenia w tej działalności postanowiłem wybrać temat związany z rekonstrukcją i padło właśnie na postacie cytadelowców.
Czyli zainteresowania młodzieńcze, czyli szkoła, grupa rekonstrukcyjna sprawiła, że zaczął pan drążyć temat, który po roku 1989 niejako można powiedzieć był porzucony, a w innej rzeczywistości politycznej. O tym wydarzeniu, czy o cytadelowcach mówiło się dużo. Pan w swojej książce właśnie wprowadza nas w rozdziale wstępnym do tego, że ten rok 89 w pewnym sensie stanowił cezurę.
Tak, w czasach istnienia PRL-u kilku historyków pisało o Bitwie o Poznań, naturalnie podejmując tematykę cytadelowców. Po 89 nie poświęcono tym ludziom osobnego opracowania. Pojawiały się artykuły, krótkie publikacje, które były jedynie zarysowaniem tego problemu, tej tematyki, ale jak dotąd od przemian ustrojowych nikt takiej książki nie napisał. Były to jedynie postaci, które pojawiały się epizodycznie jako osoby wspierające działania Armii Czerwonej na Poznańskiej Cytadeli, ale nigdy nie występowali jako główni bohaterowie jakiejś publikacji.
Może w tym miejscu przywołałbym głos z oddali, w jaki sposób postrzegano kwestię cytadelowców w nie tak odległej przestrzeni historycznej, ale ponad 30 lat temu. Posłuchajmy.
Ja może zacznę od pewnego publicystycznego ogólnienia sprzed lat. Wtedy jeden z oficerów Armii Radzieckiej mówił na pogrzebie radzieckich bohaterów i polskich bohaterów tych walk. Nawiązał do legendy o Lechu, Czechu i Rusie, którzy poznali się akurat w tym mieście. I mnie się wydaje, że to jest piękna taka puenta, którą ja tu tylko powtarzam, ale przecież znając tą legendę o poznaniu się ponownym braci, właśnie w mieście, które stąd ma tą nazwę, świadczy o ich towarzyszy radzieckich ówczesnym stosunku do spraw. Jest druga sprawa, tego aktywnego udziału ludności polskiej w walkach o miasto. Ktoś musiał ginąć, żeby ktoś mógł żyć. I tu biorąc pod uwagę 10 tysięcy mogił radzieckich i setkę mogił polskich uczestników, a jednocześnie stosunkowo niewielkie straty ludności Poznania w czasie tak uporczywych, długotrwałych walk, trzeba tu zrozumieć cenę tego ratunku ludzi. Dla mnie udział cytadelowców, właśnie już jako historyka, nie jako publicysty, ma swoje znaczenie, które można wykalkulować z ołówkiem w ręku. Po prostu. Ileś dywizji radzieckich było potrzebnych niezbędnie gdzie indziej. 3 dywizje zdobywały jeszcze cytadele. Tych dywizji nie można było wesprzeć innymi wojskami, ponieważ główne kierunki działań, które decydowały o dniu zwycięstwa, leżały poza Poznaniem. Ale poznańska cytadela musiała być zdobyta. Musiała być ze względów militarnych oraz żeby mogło odżyć samo miasto. I dlatego udział poznaniaków na rzecz Armii Radzieckiej i to bohaterski udział, sądząc po tym, w jaki sposób stalingradczycy oceniają to męstwo poznaniaków w czasie tych walk, ocena stalingradczyków to jest ocena, na której można polegać. Otóż oni bardzo wysoko oceniają ten udział poznaniaków.
Wysłuchaliśmy fragmentu z oddali, to tak jak z dawnego archiwum. Panie Arkadiuszu, zwróciłbym się do pana. Na ile ten przekaz zdaniem pana pracownika IPN-u jest aktualny?
No myślę, że to chyba jest pewne nieporozumienie, ponieważ jednak w Stalingradzie ścierały się dwie armie, natomiast w Poznaniu ci ochotnicy, cytadelowcy, ochotnicy w cudzysłowie, to byli ludzie bez mundurów, z opaską na ręce, ewentualnie z karabinem w ręku. Ci szczególnie, którzy poszli, zostali, że tak powiem, zmuszeni do udziału w walkach, do szturmu cytadeli, tak jak mój ojciec. Także to, że może się wykazywali odwagą, że czasami nie mając doświadczenia frontowego, nie mając doświadczenia wojskowego, to mogło tak wyglądać, że są tacy odważni, no tylko, że to mogło się kończyć i kończyło się bardzo wielką ilością rannych, no i prawie ponad 100 zabitych.
Wiemy, że ten przekaz powstał w minionej epoce, inaczej pan doktor Szumowski nie mógł tego przedstawić, albo nie chciał, tego nie wiemy. Natomiast zapytałbym pana, panie Zygmuncie, czy czuł się pan pod presją, kiedy szedł pan do boju?
22 albo 21 lutego zarąbano do drzwi milicja polska z karabinami i tak wyglądało nasze wcielenie do walk o cytadele. Po drodze, idąc na wysokości Akademii Handlowej, byliśmy ostrzelani potem się dowiedziałem, z moździerzy. Jak przeczytałem, były to moździerze Stockesbrand, zdobyte na Armii Polskiej. I tam wykorzystano je. Zeszliśmy na cytadelę. Do fosy zrzucaliśmy wszystko, co tylko się dało. Co tylko się dało. Śmieci różnego rodzaju, deski, blachy. Powiem prawdę, ja się bałem.
Panie Zygmuncie, przerwę może, ponieważ nawiązałbym tutaj do faktu historycznego, który ma miejsce z 18 na 19 lutego 1945 roku, kiedy ówczesny komendant wojenny Poznania, pan pułkownik Nikołaj Smirnow, wydaje ten słynny rozkaz do funkcjonariuszy tworzonej już się wtedy milicji obywatelskiej o stworzeniu dwóch plutonów, przy pomocy których należało wspomóc uderzenie już wojsk radzieckich na bastion nad Stadele, bo pamiętajmy, że 18-19 lutego Niemcy bronili tylko tego głównego punktu, jakim była Stadela. Forty były zajęte, wojska sowieckie były w środku miasta Poznania i wasz udział. Różne źródła różnie to przedstawiają. Może wróciłbym do pana Arkadiusza. Jeżeli chodzi o ten zaciąg, czy to był zaciąg, czy to jest cały czas presja, bo pan Zygmunt mówi, my się baliśmy. Autor w swojej książce przedstawia różne warianty. Jedni chcieli pójść, tak jak czytamy. Natomiast rozstrzygnięcie dzisiaj, czy to pod karabinami, czy też jako ochotnicy, jak pan to widzi, panie Arkadiusz?
Myślę, że w zasadzie wszystkie ewentualności są możliwe. Bo z informacji, które mam, akurat tak się składa, że mój ojciec był cytadelowcem i jeden z moich dziadków był cytadelowcem. Otóż ojciec przedstawił to w ten sposób. Mieszkał na ulicy Łąkowej i po prostu tego 21 lutego przyszli wysłannicy komisariatu Milicji Obywatelskiej i wezwali wszystkich mężczyzn, prawdopodobnie on nie pamięta, między 18 a 45, różnie to wyglądało, do stawienia się na posterunku milicji przy ulicy Kwiatowej w ciągu iluś tam czasu. Natomiast mój dziadek, który mieszkał na ulicy Wyspiańskiego, twierdził, że tam po prostu jakby wygarniali. Nie, że miałeś się zgłosić, tylko po prostu kto był w wieku takim, byśmy powiedzieli, zdatnym do noszenia broni, to miał wyjść i pędzono ich ulicą bodaj Chomońskiego, potem Matejki, w kierunku właśnie Sołacza, tak przynajmniej moja mama wspomina. Także były różne możliwości. No i tam jak na tej Kwiatowej, jak się zgromadzili ci młodzi ludzie, no to poproszono, żeby każdy powiedział, jaki ma stopień wojskowy. Wyszukano dowódców plutonów i wtedy podzielono mniej więcej 25-30 osób, jak ojciec mówi, i utworzono 13 plutonów podobno tam. Oni że tak powiem, mieli się zebrać każdy w jakiejś innej bramie, ponieważ istniał ostrzał i bombardowanie. No i tam następowało spisywanie nazwisk, imion, adresów, przynajmniej w zeszytach, które dostali, i jakieś ołówki. I potem część, przynajmniej tak ojciec twierdzi, trzy plutony wzięli na samochody i od razu pojechały tego 22, a reszta wymaszerowała w kierunku Wildy i tam, gdzie było spokojniej, mieli przede wszystkim pokazano im, przynajmniej w większości, jak się w ogóle ładuje, znaczy otrzymali karabiny, spisano też, kto jaki karabin otrzymał, ile amunicji. Pokazano, bo większość przecież nie była w wojsku, pokazano, jak się używa tego, tej broni. No i jakoś tam się mieli zorganizować, a rano 22 wyruszyli, jak ojciec powiedział, kazano im z pieśnią na ustach i w kierunku Półwiejskiej, i potem Wrocławskiej, Starego Rynku. No i nie wiedzieli, jaką pieśń śpiewać i wymyślili, że Marsz, Marsz Polonia zaczęli śpiewać. Także...
To na chwilę panu przerwę, panie Arkadiuszu. Czy Sowietom, przepraszam, żołnierzom radzieckim brakowało ludzi wtedy, że musieli posiłkować się poznaniakami?
Zdecydowanie tak. Problem związany z bitwą o Poznań jest taki, że nie umiemy powiedzieć nawet dzisiaj, ilu dokładnie było żołnierzy i po stronie niemieckiej, i po stronie żołnierzy Armii Czerwonej. Te kwestie próbował opisać w swojej pracy doktorskiej pan Adam Pleskaczyński, nawiązując też także do liczebności żołnierzy Armii Czerwonej, ale tu problem jest taki, że wydaje mi się, że my też nie do końca dobrze patrzymy na kwestie tych walk, ponieważ patrzymy to na to jako mieszkańcy Poznania, jako Wielkopolanie, ale trochę traktujemy ten wątek w taki sposób, jakby ten front przyszedł tutaj specjalnie dla nas, specjalnie do Poznania. Musimy sobie uświadomić, skąd w ogóle się walka o Poznań wzięła. No, ze wschodu na zachód, od Wisły do Odry przechodzi front, następuje od 12 stycznia rozpoczęcie operacji Wiślańsko-Odrzańskiej i Poznań jest tylko pewnym etapem, jest tylko epizodem i to sprawia, że żołnierze, którzy muszą jak najszybciej dostać się w stronę Odry, to nie jest tak, że przechodzi jedna grupa, jedna armia czerwonoarmistów i oni w tym Poznaniu siedzą. To jest tak, że pewne oddziały przychodzą, z niego wychodzą, przychodzą na ich miejsce kolejne. Stąd to ustalenie liczebności jest trudne, ale wiemy, że mimo wszystko wiemy, że tych oddziałów było stanowczo za mało, jeżeli chodzi o szturm miasta. Stąd zapadła właśnie taka decyzja, żeby skorzystać z tej pomocy miejscowych obywateli, z pomocy poznaniaków, którzy na miejscu zostali, którzy miasta nie opuścili z różnych powodów i postanowiono ten zaciąg zorganizować. Postanowiono wykorzystać właśnie, tak jak mówiliśmy, tworzącą się milicję obywatelską, która chodziła od kamienicy do kamienicy, czasami z pomocą żołnierzy Armii Czerwonej, czasami samemu i szukała właśnie mężczyzn, którzy byliby zdolni do tej walki. Właśnie przez to, że tych żołnierzy faktycznie brakowało.
No myślę, że rozprawiliśmy się tutaj z pewnymi mitami narastającymi od lat dotyczącymi udziału ochotniczego cywilów w zdobyciu fortu Winiary, czyli Cytadeli. Natomiast mam takie pytanie. Co wynika z badań, z analizy, wspomnień cytadelowców odnośnie podejścia do kwestii możliwości walki z Niemcami? Ale u boku Armii Czerwonej. Czy to zmieniało się w czasie? Jak to wyglądało po wojnie, a jak to się zmieniało na przykład po 89? Pan przeanalizował wiele wspomnień.
To oczywiste, że w okresie komuny w Polsce nie można było mówić o tym, że ktoś został przez Armię Czerwoną zaciągnięty, że był przymuszony do walki. Więc jeżeli pojawiają się wspomnienia w latach 45-89, to nie znajdziemy tam niczego na temat przymusu. 89 rok zmienił to, że faktycznie pojawiły się pierwsze głosy o tym, że jednak nie do końca było to ochotnictwo. Pojawiły się właśnie pierwsze głosy, że jednak ludzie zostali przymuszeni, że oni nie chcieli tam iść, a musieli to zrobić. To jest rzecz, którą już opisał pan Piotr Bojarski w swojej książce Cztery twarze Prusaka. Tam jeden z rozdziałów właśnie został poświęcony cytadelowcom i tam zdaje się, że jeżeli dobrze wiem, to jest to pierwsza książka, która po 89 powstała, opisując wątek cytadelowców, która właśnie pokazuje to, że to nie jest takie oczywiste wcale. I faktycznie badając wspomnienia, sam też to zauważam. Jest sporo wspomnień, gdzie ewidentnie wychodzi na to, że ludzie chcieli iść do walki, mieli dosyć okupacji, tego kilkuletniego zniewolenia przez niemieckiego okupanta, ale zdarzali się ludzie, tak jak pan Zygmunt sam opowiada na podstawie swoich doświadczeń, którzy po prostu się bali. Miejmy świadomość tego, że walki, które toczyły się o całe miasto przez miesiąc czasu, ludzie widzieli, że one się kończą. Ludzie mieli świadomość tego, że Niemcy pozostają już tylko na cytadelowcy. Zdawali sobie sprawę, że to miasto zaraz będzie wolne od okupanta niemieckiego. I nie wyobrażam sobie, mogąc mieć rodzinę i dzieci, o których trzeba dbać, że nie mając przeszkolenia wojskowego, jakiegokolwiek doświadczenia w bitwie, rzuca się na ostatnie dwa dni, chwilę przed zakończeniem walk właśnie w wir takiej wojennej zawieruchy, mogąc zginąć i tak naprawdę zaryzykować życie mojej najbliższej rodziny, bo ja nie wiem, czy oni sobie dalej poradzą sami, czy nie. To byłoby po prostu głupotą.
A jaką wartość bojową miało dla Armii Czerwonej udział osób właśnie nieprzeszkolonych, bez doświadczenia?
Wartości bojowej nie mogło to mieć żadnej. No bo jeżeli ludzie są nieprzeszkoleni, to oni w żaden sposób nie sprawdzą się w czasie walki. Może być w ogóle tak, że oni mogą nawet zaszkodzić w czasie walki, bo mogą wprowadzić chaos i zamęt w szykach, tak? Ale po prostu w związku z tym, że tych ludzi faktycznie brakowało, po prostu była potrzebna liczebność. Były potrzebne ręce, które niosły karabiny w rękach. A przede wszystkim były potrzebne osoby, które zasypywały fosę. To jest coś, o czym też pan Zygmunt już wspominał. Potrzeba było ludzi, którzy pomogą tworzyć przeprawę dla ciężkiego sprzętu żołnierzy Armii Czerwonej, aby móc dostać się w głąb Cytadeli. Bez tego ta walka nie byłaby wygrana. I myślę, że to jest ta główna rola i główny powód, dla którego ci ludzie zostali ściągnięci na Fort Winiary.
A chciałabym jeszcze zapytać o cenę, jaką zapłacili ludzie, którzy wzięli udział. To jest pytanie oczywiście do świadków historii, do ich rodzin, ale co wynika z tych analiz, wspomnień?
Znaczy tu możemy posłużyć się statystykami, które nadal są problematyczne. Cały czas trudno jest ustalić, ilu w ogóle cytadelowców brało udział w walkach o Fort Winiary. Tutaj liczebność, jeżeli chodzi o pracę historyków z różnych okresów, waha się od około 1000 do nawet 5000 uczestników walk o Poznań, chociaż ta druga jest według mnie bardzo, bardzo zawyżona. Ja bym jednak pozostawał przy liczbie między 2 a 2500, argumentując to tym, że cytadelowcy zaraz po II wojnie światowej, zaraz po zakończeniu w ogóle walk o Poznań, postanowili stworzyć swój związek, postanowili zrzeszyć się. I wniosek, który złożyli do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o zalegalizowanie tego stowarzyszenia, zawierał informację, że ich tam było około 2200. No miejmy świadomość tego, że jeżeli cytadelowcy chcieli, żeby ich poważnie potraktowano, zobaczyli, jak ważne jest dla nich zrzeszenie się i jak ważna jest to część tej regionalnej historii, nie zaniżaliby świadomie liczebności własnej, bo im więcej ich by było, tym większa szansa, że taki związek może powstać i funkcjonować. Także myślę, że jest to jak najbardziej wiarygodne źródło. Chociaż nie da się powiedzieć, że jest to rozstrzygające. Co do tej ceny, o którą pani pyta, no to też trudno powiedzieć, ilu dokładnie zginęło. Felix Rugmazurek, jako jedna z pierwszych osób, która opisywała cytadelowców po II wojnie światowej, jego książka ukazała się w 1948 roku, mówił o 104 ofiarach. Tam jednak wkradł się błąd, wiemy, że to jest to ciut za dużo. Około 96-98 osób poległych plus 2-3 razy tyle rannych. Ale to są no, takie dane, których nie da się podać co do konkretnej liczby osób.
Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten udział w walce, to jest jeszcze wątek, o którym tutaj nie powiedzieliśmy, a który pojawił się właśnie dopiero po 89. Mianowicie wątek udziału oddziału Armii Krajowej w walkach w Cytadele. To pułkownik Misiek właśnie o tym mówił, że były przywołał tu bodaj porucznika Pacera, który odtwarzał 7 pułk strzelców konnych i że ci ludzie jakby no, nawet poszli do dowództwa radzieckiego i tam chcieli troszkę na wzórach Ciburza, żeby też móc mobilizować ludzi i stworzyć oddział. Nie uzyskali takiej zgody oczywiście, ale udział tych ludzi na pewno nie był przymusowy. Oni chcieli tych, nie wiadomo ile było tych ludzi, czy ich też zaliczymy, zostali zaliczeni do cytadelowców, tego nie wiem.
Czy polska milicja też zalicza się do cytadelowców, bo z niektórych publikacji wiemy, że polscy milicjanci brali już od samego początku udział w walkach o Poznań, już od 18 lutego, kiedy ten szturm tak naprawdę się rozpoczynał. Z niektórych publikacji dowiadujemy się, że dosyć spore liczebnie grupy milicjantów miały już taki udział brać u boku Armii Czerwonej. I kiedy nie przynosiło to skutku, to dopiero później, właśnie tego 20 lutego, zdecydowano się na zmobilizowanie poznaniaków. Faktycznie spotkałem się też z informacjami na temat żołnierzy Armii Krajowej, ale nie ukrywam, że muszę poprowadzić badania, które będą mogły coś takiego potwierdzić, ponieważ w archiwach takich informacji brakuje. To są no, oczywiste względy. Żołnierze Armii Krajowej, nawet jeżeli brali udział w walkach o poznańską cytadelę, w życiu nie mogliby się ujawnić, bo wiadomo, z wiedzy historycznej z tego okresu dobrze wiemy, w jaki sposób by się to dla nich skończyło w momencie, kiedy tutaj wprowadzana jest komuna. Faktycznie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy byli cytadelowcami, a którzy jednocześnie należeli do Armii Krajowej, mam póki co tylko dwa takie potwierdzone przypadki, w tym jeden właśnie jako pan Pacer, pochowany na poznańskiej Cytadeli, jako oficer Wojska Polskiego i członek Armii Krajowej.
Właśnie, panie Zygmuncie, tu wracając do pana przeżyć, bo jest pan świadkiem historii, pan to widział, pan w tym brał udział, pan słyszał te kule, które świstały obok pana, widział pan martwych kolegów, widział pan tak. Zgliszcza Poznania.
Główczak tutaj jest, jeden
przyniósł
z tych
pan
młodych.
Z sobą właśnie książkę i przyniósł pan z sobą zapiski. Co panu najbardziej utkwiło w pamięci? Jaką pan pełnił funkcję właśnie wtedy?
Mnie z domu zabrali. Kazali się ubrać i podprowadzili w szereg z sąsiadem, Wesołkin, z tego samego korytarza. On był podoficerem przed wojną, ale ja i właściwie to był takim puklerzem dla mnie.
Proszę odczytać, jeżeli pan może.
Łagoda, 30 rocznik. Stypiński, 30 rocznik.
Czyli w chwili walk ci ludzie mieli lat
15?
15.
Tak. 15 lat.
Czyli wieku uczniów, którzy są tutaj, młodzieży, która jest tutaj.
Lewandowski, 29. Główczak, Polek, 28. Sołtysiak, tego nie znałem, ale też Polek. Też 28 rocznik.
Z naszej poznańskiej prasy na Cytadelę poszliśmy czwórkami przez garbary. Rosjanie po bokach, z przodu i z tyłu, z pepeszami zawieszonymi przez rękę. Później mówili od nas ochotnicy, choć zabrali nas z ulicy. Tak. No właśnie to, o czym my tutaj dyskutujemy przez dłuższą chwilę. Czy czuł się pan ochotnikiem? Czy czuł się pan...
Skąd? Nie. Nie od samego początku.
Z tego, co wspomniał mój ojciec, to przed ostatecznym szturmem tych ochotników, ochotnikom podawano spirytus, po prostu, żeby oni wtedy byli bardziej tacy, no nie wiem, ochotniczo rozluźnieni i żeby bardziej ochoczo może szli do tej walki. Nie wiem, czy to się potwierdza z innych relacji, ale mój ojciec twierdzi, że wszystkim podano w takich kubkach metalowych. On akurat tego nie łyknął, bo pierwszy raz miał w ustach taki mocny alkohol, w związku z tym gdzieś go tam w te gruzy wylał, ale generalnie, żeby dodać ani muszu, to nie tylko ochotnikom, ale pewnie swoim żołnierzom również podawano sowieckim też taką porcję alkoholu. A co do konieczności zdobycia, to trafiłem na informację, że generał Czujkow twierdził, że nie można było zostawić tej i pójść dalej, i żeby to dłużej dogasało, czy tam powiedzmy oni z braku amunicji, braku żywności się poddali, ponieważ twierdził, że Poznań był zbyt ważnym węzłem komunikacyjnym, który był potrzebny do przesyłania wojsk, zaopatrzenia, a z Cytadeli można było ten węzeł kolejowy razić, w związku z tym musieli go zdobyć, tak? Przynajmniej była argumentacja sowiecka, dlaczego oni się tak uparli, żeby jak najszybciej to zdobyć.
Cały ten region był zdobyty przez Armię Czerwoną do przełomu stycznia i lutego. Broniła się tylko Piła do 14 lutego i Poznań do 23.
Ale długotrwałość obrony podyktowana była też czym innym. I o tym głośno było. Rosjanie się nie patyczkowali. Były zjawiska dobijania rannych.
Z Cytadeli nie wyszli, nikt nie wyszedł, kto się nie mógł sam podnieść. Wszystkich wymordowano.
Czyli panie Zygmuncie, stawia pan taką tezę, że Niemcy wiedzieli, że nikt nie przyjdzie im z pomocą, primo i sekundo, że walczą do końca. I chcieli drogo sprzedać swoje życie.
Odpowiem tak. Ja miałem list uczestnika walk Niemca, który był pisany do rodziny w Niemczech. Ja go oddałem na Cytadeli. Tam oni są w posiadaniu tego listu. I on tam pisze w ten sposób, że nie mają nadziei, ale bronią się. Znaczy Rosjanie rozstrzeliwują naszych. Zwłaszcza z rannymi źle się obchodzą. Tutaj myśmy traktowali Rosjan, w Warszawie może inaczej, bo znali Rosjan już. Na wschodzie też znali, ale myśmy nie znali. Myśmy traktowali to jako wyzwolenie. Tylko później, pod wpływem zachowań i innych spraw, zaburmienia, zmieniliśmy zdanie. Ja przepraszam, że ja mówię takie, otwieram takie ciemne sprawy.
Ale dyskutujemy na temat
Ale ja jestem za tym, żeby prawda docierała.
Może gwoli uzupełnienia pana słów dodam, że na terenach ziem wcielonych do III Rzeszy, na terenie kraju Warty, którym zwany był ten teren, no w sposób szczególny traktowano mieszkańców tych ziem i poznaniacy, wielkopolanie i mieszkańcy terenów wcielonych do III Rzeszy bardzo mocno odczuli politykę okupanta niemieckiego. Właściwie w porównaniu często z warunkami życia, funkcjonowania w generalnym gubernatorstwie, takie życie, taka codzienność Polaków na tym terenie była o wiele bardziej, o wiele trudniejsza, o wiele bardziej represyjna. Właściwie spotykano się z no, skrajnymi przypadkami traktowania ludzi, jeśli chodzi o ich codzienność. To w Poznaniu, jadąc tramwajem, można było się spotkać z taką reakcją Niemców, kiedy usłyszeli język polski, zamknąć pyski, przestać szczekać. Nie wolno było korzystać z budynków użyteczności publicznej.
Chodzić
do restauracji, kawiarni, bibliotek, różnego rodzaju miejsc zarezerwowanych odtąd tylko dla Niemców. Dlatego bardzo często związane było to również z operacją wyniszczania ludności polskiej, tego terenu, takich wypędzania tutejszej ludności, inteligencji, ale tych wszystkich ludzi, którzy w jakiś sposób tutaj stanowili wartościowy trzon tej ziemi. Tak. Dlatego pamiętajmy o tym, że dla poznaniaków, Wielkopolan, no wypędzenie Niemców z tych terenów, zwalczanie Niemców na pewno miało bardzo duże znaczenie. Dopiero oczywiście później bardzo szybko zresztą zaczęli przekonywać się o tym, co oznacza tak naprawdę wejście na ten teren Armii Czerwonej. Bardzo szybko zaczęły powstawać struktury nowej władzy, ale warto w tym kontekście o tym też powiedzieć, czym było dla poznaniaków pozbycie się Niemców z tych terenów. Pamiętajmy również o obecności wielu tysięcy poznaniaków nad Stadeli, kiedy no, wieszano po procesie, zaznaczam, Artura Greisera, czyli najwyższego rangą dowódcą NSDAP na tym terenie i namiestnika kraju Warty.
Ostrość mojego spojrzenia nie była wielka, dlatego że ja miałem 15 lat. Przed wojną skończyłem dwie klasy szkoły powszechnej, bo tak się to nazywało.
Na ile trwałe były te zaciągi do cytadelowców? Co się z nimi później stało? Czy oni później byli zwolnieni do domów, czy oni byli potem tymi ochotnikami zasilano komisariaty milicji, czy Armii Wojska Polskiego? Jak to było?
To jest jeden z wątków, który właśnie zamierzam dalej badać. Jeżeli chodzi o wspomnienia cytadelowców, to niejednokrotnie pojawia się, że faktycznie zaraz po walce na Cytadeli, kiedy Cytadela została już zdobyta, oni byli puszczani do domów. Faktycznie Rosjanie, Sowieci mieli mówić, że walka jest skończona, proszę się rozejść, ale niejednokrotnie ze względu na tę młodszą część cytadelowców, która brała udział w walce o Fort Winiary, otwierała się jak najbardziej możliwość kariery wojskowej. Były, poza milicją obywatelską, były tworzone rejonowe komendy uzupełnień. Razem z Armią Czerwoną jeszcze w czasie walk o Poznań do miasta przybyły pierwsze oddziały Wojska Polskiego, chociażby oddziały przeciwlotnicze, które broniły mostu na Starołęce między Dębiną a Starołęką. Była możliwość taka, żeby do tych wojsk się zapisywać i z pewnością nie jedna z osób skorzystała z takiej możliwości. Także te drogi wyglądały na różny sposób.
Mój ojciec, który był ranny na Cytadeli, był ranny w głowę i w rękę i kilka miesięcy przechodził rekonwalescencję, ale już w czerwcu też go wzięli do wojska i do Torunia poszedł do jednostki artyleryjskiej. Także tu te były rzeczywiście drogi pewnie różne, ale ludzi w wieku poborowych brano po prostu do armii.
Czy byliście razem już po tych walkach? Czy spotykał pan się ze swoimi kolegami po tym, jak Poznań został rzeczywiście wyzwolony i mamy nową władzę, o której nam tutaj wspomniał
tak, no,
Piotr.
Sąsiad był, Wesołkin, jest tu w książce. To w zasięgu ręki go miałem, ale rozpocząłem naukę, mając skończone dwie klasy przed wojną, rozpocząłem od gimnazjum.
Czy wraca pan do szkoły?
Tak, i w tym gimnazjum poznałem kolegę, który też był na Cytadeli, był ranny. No, żeśmy tak omawiali te sprawy sobie, ale to w takim duchu, jak ja tutaj mówię raczej.
Jak pan uważa, czy dzisiaj dobrze jest rozumiana przez poznaniaków, przez Wielkopolan, ta działalność cytadelowców, czy właściwie rozumieją to, co się wówczas wydarzyło? No my tutaj powiedzieliśmy sobie o takich dramatycznych okolicznościach, w jakich przyszło młodym ludziom brać udział w tej walce, o charakterze tej walki. Natomiast jak pana zdaniem jest to postrzegane dzisiaj?
Mają uznanie na ogół, wie pani. Muszę powiedzieć, że tak jak panowie tutaj stwierdzili, że mało komunikatywne to w tym okresie było. Ludziom to uciekło. Ale w tej chwili, no, już książka wyszła, prawda, jak rocznica jest, to prasa, Głos Wielkopolski nagłaśnia te sprawy. No, ci, którzy niestety, no już reszta, nie ma nas już. Ja czuję, że jestem chyba sam, będę 23, bo mam zaproszenie do Urzędu Miasta.
Mamy jeszcze chwilę czasu na wolne głosy, ja tak więc jeżeli ktoś z państwa chciałby wyjść,
proszę, od tego.
Proszę.
Ja mam takie, pomóż, tak? Ja się tak zastanawiam, jaki przekaz pójdzie do słuchających w radiu tej dzisiejszej audycji. Otóż pójdzie taki: wyzwolenie wyzwoleniem, ale w gruncie rzeczy zdezawuujemy nieco udział poznaniaków w zdobywaniu Cytadeli, bo akurat o to chodzi. Jeżeli na pierwsze miejsce pójdzie przekaz, że byli przymuszani, a byli przymuszani oczywiście, a byli przymuszani, jeżeli to będzie stanowił główny trzon tego myślenia, a tu zdaje się, tu od samego początku tak to przewijało.
Że wszyscy...
Tak, że to oczywiście jeszcze trochę, ja przepraszam, ja pół żartem, pół serio powiem, no nie mogę się doczekać, kiedy to zostanie określoną, nie wiem, zbrodnią sowiecką czy komunistyczną, przymuszanie. Oczywiście wolżymiam w tym momencie. To nie jest to dobry sygnał. My w ogóle, jako Wielkopolanie, my mamy dwa powody do dumy, jeżeli chodzi o XX wiek. To jest powstanie wielkopolskie i jeżeli chodzi o Poznań, to jest udział poznaniaków w zdobywaniu Cytadeli. I teraz widzę, bo ja się nie dziwię, że IPN się tym zajmuje, bo mam swoją opinię na ten temat. Że przede wszystkim ci Ruscy przymuszali tych poznaniaków, no to chyba nie o to chodzi. To nie jest najważniejsze, to jest ważne. Ja rozumiem, że naukowiec się tym zajmuje, że powinien badać, rozbijać na atomy i na cząsteczki elementarne. Ale to nie jest ważne w tym wszystkim. My ciągle w tle mamy drugą wojnę światową i zdaje się, że Polacy nie za bardzo rozumieją, przynajmniej według dzisiejszej historii, czym była druga wojna światowa. My tego w ogóle nie rozumiemy. Dzisiaj, czytając książki, które chodzą w serii Festungspausen, które piszą Niemcy, to mój wnuk mi opowiada: tata, ale ci Rosjanie jakimi byli potworami. Byli, ale czy największymi potworami byli Niemcy? No, czy wiecie, ile szpitali radzieckich wymordowała SS? Ci ludzie szli tutaj rządzą zemsty. To był inny materiał ludzki niż na Zachodzie zupełnie. Zachód nie miał wojny z problemem do tego, co się działo na Wschodzie. Chciałbym, żeby nie szedł taki przekaz. I nie dzielcie tego wszystko, że komuniści powiedzieli to, a ci teraz mówią to. Jesteśmy jedną Polską. Nie ma takiego podziału. Nie ma takiego podziału dla mnie.
To się robi na siłę.
No oczywiście, że tak. Nie ma takiego podziału. On istnieje ze względów politycznych po prostu. I przecież musimy mieć świadomość, czym był Generalplan Ost. Tego nie weźmy w ogóle pod uwagę. Co czekało Polaków, gdyby nie to ruskie zwycięstwo? Co czekało?
Zagłada.
Nikt nie odpowiada na to. A innego zwycięstwa wtedy być nie mogło w tamtej geopolityce. Tylko takie. Może, no nie mogło być, ludzie, gdyby się o miesiąc... Ja wiem, że jest to problem akademicki, dyskusyjny, że historycy nie lubią gdybać, wiem o tym. Ale gdyby o miesiąc, dwa, trzy, no przecież dobrze wiecie, co było zapisane w Generalplan Ost. 90% Polaków i ruskich miało iść na rozwałkę, czy prawie 90%, po Żydach, kolejni. Może mieliśmy pozostać przy kulturalnych Niemcach, a przyszła dzicz sowiecka w to miejsce? To zarzucam IPN-owi właśnie.
Jeśli pan pozwoli, to jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej pozwolę sobie tylko powiedzieć, przedstawić nasz punkt widzenia. I taka była idea też tego spotkania, żeby pozwolić tutaj zaprezentować dokonania młodego badacza, historyka, który żadnych takich, myślę, naleciałości związanych z tym, czy jakimś okresem PRL-u, czy też jakąś indoktrynacją nie ma, ponieważ my staramy się pokazać pracę różnych ludzi i nad nimi dyskutować, a dla nas najważniejsze są badania naukowe. I takie było nasze założenie, żeby dotrzeć do tego, jaki miał charakter ten udział osób walczących o zdobycie Cytadeli. Myślę, że zostało wybrzmiało podczas tej audycji i to były moje słowa, że dla Poznaniaków, dla Wielkopolan okupacja niemiecka stanowiła ogromne obciążenie. I dla nich przyjście Armii Czerwonej, nawet jeżeli wiązało się to z późniejszymi skutkami, też dramatycznymi dla wielu ludzi, dla wielu środowisk, to było po prostu wyzwolenie spod okupacji niemieckiej. I to zostało powiedziane.
Półtora miliona Wielkopolan wstąpiło do Polskiej Partii Robotniczej.
Ale to była zbrodnicza partia.
Proszę mi pozwolić również powiedzieć. Przepraszam, proszę mi jeszcze pozwolić zakończyć, dobrze?
Prowadźmy dyskusję.
Pan Łukasz Szudarski, myślę, że właśnie w tej książce bardzo dobrze podkreślił fakt, iż wbrew temu, co przez dziesięciolecia się mówiło, cytadelowcy nie byli jednak ochotnikami, to znaczy w znaczeniu, że oni poszli tam jako 15-letni, często młodzi chłopcy, wezwani na rozkaz. Ale jednocześnie pan Łukasz powiedział, w swojej książce to wybrzmiało, że mieli różny stosunek. Często się bali, ale często też chcieli walczyć, też ofiarnie podchodzili do tego. W książce pojawiły się, zachęcam do przeczytania książki, pojawiły się fragmenty dotyczące tego, że często no w jakimś wspierali się razem z tymi czerwonoarmistami, bo razem szli obok, pomagając sobie i współpracując. Także no my staramy się tak naprawdę dociec prawdy. Ale rola Instytutu jest też taka, myślę, że przez lata była w jednoznaczny sposób ukazywana ta walka jako ochotnicze działanie ludzi, którzy chcieli wraz u boku Armii Czerwonej walczyć o wolność. Staramy się odrzeć to po prostu z różnych naleciałości i dotrzeć, jak było naprawdę. Dlatego przedstawiamy książkę pana Łukasza Szudarskiego, powołujemy się na badania pana profesora Mariana Olszewskiego, którego wybitnym uczniem był pan Adam Pleskaczyński, który napisał pracę o czerwonoarmistach, ich stratach, a jednocześnie teraz jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Także postarajmy się troszkę z dystansem i bez takich uprzedzeń spojrzeć. Przypomnę, że Instytut Pamięci Narodowej, jedną z głównych obszarów działalności jest Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i gro materiałów i spraw dotyczy zbrodni niemieckich w Polsce. Dla nas przedmiotem badań w wielu przypadkach i takim trzonem są badania zbrodni niemieckich, szczególnie na tym terenie oddziału poznańskiego. Oczywiście zbrodnie komunistyczne i to, co się działo później, również są bardzo ważne. Są to kwestie często, które wymagają omówienia, wniknięcia głębokiego, pewnej ostrożności. One wywołują kontrowersje, mamy tego świadomość, ale proszę pamiętać, zapoznać się z badaniami, z publikacjami. No, staramy się te zbrodnie niemieckie i to wszystko to też stanowi trzon naszych działań, również publikacji, działań edukacyjnych. Na pewno w tym roku państwo usłyszycie o niejednej akcji dotyczącej właśnie upamiętniania wybuchu II wojny światowej, okrągłej rocznicy. Także no, takie było nasze założenie, żeby przedstawić dokonania no niezależnego w zasadzie historyka i tym możemy właściwie się pochwalić.
Nie ma niezależnych historyków, pani dobrze o tym wie.
No myślę, że
IPN poznański jest na pewno lepszy od warszawskiego, a warszawski jest pod presją władz. A pan doktorant, bardzo elegancki i historyk, który na pewno jest pod presją władz uczelnianych, bo już wiem przypadek, który był opublikowany w Wikipedii, czy tam powiedzmy w internecie, że habilitant został oblany, bo pisał prawdę o czerwcu, 28 czerwca 1956 roku. Napisał prawdę, obalił mity, habilitacji nie obronił.
Nie szafuje słowa. Może tak, miał pan okazję się wypowiedzieć, może młodemu człowiekowi udzielę głosu. Proszę bardzo.
Tu badań nad bitwą o Poznaniu. Publikacja jest w pełni neutralna, została napisana w gronie ludzi, którzy nie są podporządkowani pod żaden uniwersytet, partię, instytut, może pan wierzy bądź nie.
Są ale... pod presją, są.
Znaczy chyba czasu, bo to zawsze drukarnia.
Do czasu ekranu.
Było na czas, to jest jedyna presja, jaką mamy, czyli czas, żeby dostarczyć ten PDF na dany termin. Proszę nam nie zarzucać, że jesteśmy trochę pod czyimś butem.
Dobrze, i pan ma jeszcze pytanie, proszę, proszę bardzo. Będziemy musieli powoli, powoli kończyć i opuścić ja studio, tak więc może jeszcze dwa pytania, proszę bardzo.
Proszę autora, proszę państwa, jak w takim proszę. Razie może czuć się autor, państwo, po godzinie no, owocnej audycji, kiedy już wiemy, że no, przemyślana akcja pana wojewody nie powiodła się. Myślę o patronacie 23 lutego.
Rekonstrukcji, tak?
Czy odpowiesz?
Czemu odwołano te walki i inscenizację walk?
Znaczy, jeżeli chodzi o obchody, to oficjalnym powodem jest po prostu brak funduszy przekazanych na upamiętnienie kolejnej rocznicy.
Ale inscenizacja samo... Bezpłatnie to robią przecież.
Proszę pana, ja byłem kilka lat w tej grupie, która organizowała tę inscenizację i zapewniam pana, że wypożyczenie broni z amunicją, nawet jeżeli to jest amunicja filmowa, zrobienie pirotechniki, ściągnięcie ludzi z całej Polski, to nie jest bezpłatna rzecz. A my działamy jako rekonstruktorzy, to nie jest zawodowe. My to robimy z pasji i wykorzystujemy własne środki finansowe i ewentualnych sponsorów, których uda nam się zgromadzić, plus wsparcie samorządu, jakiegokolwiek.
Musimy naprawdę
tak, żeby właśnie zaakcentować, bo tutaj szereg głosów padło, że rzeczywiście na koniec tej audycji, z tej naszej rozmowy, żeby może redaktor zrobił, że jednak poznaniacy, to, że się bali, obawiali się o życie jak młodzież głównie, ale byli tacy osoby, które miały już z bronią do czynienia i praktycznie ochoczo szli, bo skoro Rosjanie rozdawali broń, to czyli nasi
nie,
musieli
to tak nie było, że rozdawali. Nie.
Proszę się nie obawiać, proszę się nie obawiać ad vocem Radio Poznań bez cenzury i dziękuję państwu za miły wieczór. Do zobaczenia.
Dziękujemy za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do widzenia.